Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam szokującą sprawę tragedii, która spotkała dwójkę młodych osób, przed którymi świat stał otworem. Jest to historia pełna niesprawiedliwości i bólu, choć ostatecznie w tej sprawie sprawiedliwości stało się zadość. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. W środę 18 listopada 1987 roku po południu 20-letni Jay Cook i jego 18-letnia dziewczyna Tania Van Kuylenborg płynęli promem z Wiktorii w Kolumbii Brytyjskiej do stanu Waszyngton. Była to ich pierwsza wspólna podróż i planowali romantyczny weekend. Para zaczęła spotykać się pół roku wcześniej i od tej pory spędzali razem większość wolnego czasu. Oboje ukończyli liceum w Oak Bay. Tania była bardzo lubiana przez rówieśników, a rodzice określali ją jako odpowiedzialną i dojrzałą. Bliscy nazywali ją Sweetie. Jay z kolei był spokojnym, młodym mężczyzną, który lubił poznawać nowych ludzi, miał świetne poczucie humoru i przyjaciele zawsze mogli na niego liczyć. W listopadzie 1987 para zaczęła podróż w Wiktorii, gdzie wypłynęli promem o 16 do Port Angeles w stanie Waszyngton. Jay na ten wyjazd pożyczył od ojca brązową furgonetkę Ford Club Wagon z 1977 roku. Wysiedli z promu o 17:30 i widziano, jak kierowali się na południe autostradą numer 101. Uważa się, że jechali w stronę drugiego promu, który płynął z Bremerton do Seattle. Ostatni raz byli widziani w mieście Allen, gdzie o 22:16 kupili bilet na prom. Po przybyciu do Seattle planowali zaparkować vana w pobliżu stadionu Kingdom i spędzić noc w samochodzie. Jay i Tania mieli wrócić do domu następnego dnia, 19 listopada, jednak gdy się nie pojawili i w żaden sposób nie skontaktowali się z bliskimi, rodziny zaczęły się martwić. Ojciec Tani, William, powiedział, że córka zawsze informowała go, jeśli miała chociażby się spóźnić, a tym bardziej, jeśli zmieniały się jej plany co do powrotu. Dlatego ten brak kontaktu od samego początku był niepokojący. Następnego dnia, 20 listopada, gdy nadal nie było kontaktu z 18-latką, rodzice postanowili zgłosić zaginięcie jej i jej chłopaka na policję. Podczas swojej podróży para miała między innymi wyświadczyć przysługę ojcu Jaya i odebrać w jego imieniu pewne sprzęty, jednak okazało się, że nigdy się po nie nie zgłosili. I te złe przeczucia bliskich niestety wkrótce miały zostać potwierdzone. 24 listopada przechodzień natknął się na ciało Tani leżące w rowie obok Parsons Creek Road w pobliżu miast Alger i Burlington w stanie Waszyngton. Dziewczyna nie miała na sobie spodni ani bielizny. Badanie potwierdziło, że została wykorzystana seksualnie, a następnie postrzelona w tył głowy z pistoletu kalibru 38. Policja znalazła też kilka plastikowych trytytek wzdłuż drogi i sądzono, że opaski zostały użyte do unieruchomienia dziewczyny w furgonetce. Wiadomość była wstrząsająca również dla bliskich Jaya, którzy w tamtym momencie nie mieli pojęcia, co stało się z ich synem. Obawiano się, że mógł spotkać go taki sam los jak jego dziewczynę, jednak z drugiej strony chłopak mógł także być sprawcą. Następnego dnia jego samochód został znaleziony zaparkowany przy dworcu autobusowym w oddalonym o 22 km mieście Bellingham. W środku znaleziono więcej trytytek, bilet na prom, a także spodnie Tani oraz zakrwawioną kołdrę. A dwie przecznice dalej, pod gankiem tawerny, znaleziono jeszcze więcej trytytek. Klucze do furgonetki Jaya, prawo jazdy Tani, jej portfel i na wpół puste pudełko po amunicji, pasującej do tej, z której zastrzelono dziewczynę. Co ważne, śledczy znaleźli również parę lateksowych rękawiczek i w tamtym momencie policja uważała Jaya Cooka za głównego podejrzanego. Z drugiej strony jednak ani rodzina Tani, ani bliscy 20-latka nie wierzyli, żeby mógł on dokonać tego morderstwa. Mieli nadzieję, że gdy Tania została zaatakowana, to jemu jednak udało się ujść z życiem, choć było to bardzo mało prawdopodobne. Trzymali się jednak nadziei do końca. Niestety w święto dziękczynienia 26 listopada pewien myśliwy znalazł ciało Jaya pod mostem Highbridge w mieście Monroe w stanie Waszyngton, 80 km od Bellingham. Jay był przykryty niebieskim kocem, został zatłuczony kamieniami, uduszony sznurkiem i dwoma czerwonymi obrożami dla psów. Jego ręce były unieruchomione trytytką. W ustach miał chusteczki i paczkę papierosów. Miejsce zbrodni obejmowało więc aż 4 hrabstwa w stanie Waszyngton. Hrabstwo King, gdzie porwano Jaya i Tanię, hrabstwo Skagit, gdzie znaleziono ciało Tani, hrabstwo Whatcombe, gdzie znaleziono furgonetkę Jaya oraz hrabstwo Snohomish, gdzie odkryto ciało Jaya. Policja uważała, że Jay i Tania spotkali swojego zabójcę na promie z Bremerton do Seattle. Dokładne intencje sprawcy nie były znane, choć podejrzewano, że planował zaatakować i skrzywdzić Tanię, a Jay stanął mu na drodze. Z tego właśnie względu chłopak został zabity jako pierwszy. Początkowo zakładano też, że sprawca zostawił dowody, takie jak trytytki i rękawiczki, aby zasugerować, że nigdy go nie znajdą, bo nie zostawił odcisków palców. Jego wysiłki w celu ukrycia tożsamości wskazywały na osobę zaznajomioną z procedurami policyjnymi. Śledczy byli niemal pewni, że zabójca dokonał wcześniej podobnych przestępstw, a jego modus operandi wskazywał na to, że przebywał już kiedyś w więzieniu. Eksperci policyjni byli w stanie zabezpieczyć obce DNA na miejscu zbrodni, ale niestety po wprowadzeniu go do bazy nie udało się znaleźć żadnych dopasowań. Udało się jedynie wykluczyć, że nasienie znalezione na ciele i ubraniach Tani należało do Jaya Cooka. Na drzwiach furgonetki chłopaka zabezpieczono także odcisk dłoni, ale jego również nie udało się dopasować. Podejrzany w tej sprawie zaczął być określany jako osoba A. Po przejrzeniu rzeczy osobistych ofiar udało się ustalić, że najprawdopodobniej sprawca zabrał czarną kurtkę z czerwoną lamówką należącą do Jaya oraz oliwkowy plecak Tani, a także jej aparat fotograficzny marki Minolta. Policja podejrzewała, że to zabójstwo mogło być powiązane z innymi podwójnymi morderstwami, do których doszło w tej samej okolicy. 2 lata wcześniej 27-letni Stephen Harkins i jego 42-letnia partnerka Ruth Cooper uczestniczyli w przyjęciu weselnym przyjaciela, po czym udali się na weekendową wycieczkę pod namiot nad jezioro Tule w stanie Waszyngton. Planowali wrócić do domu w niedzielę wieczorem. Kiedy Stephen i Ruth nie pojawili się w pracy w poniedziałek 12 sierpnia, ich rodziny zgłosiły zaginięcie na policję. Tego samego dnia znaleziono Volkswagena pary zaparkowanego nad jeziorem. W samochodzie znajdowało się ciało Stephena. Mężczyzna leżał na przednim siedzeniu, zawinięty w śpiwór. Został postrzelony w czoło. Na miejscu znaleziono buty Ruth, ale nie było żadnego innego śladu wskazującego na to, co mogło spotkać kobietę. Dopiero 2 miesiące później, 26 października, jej czaszka została znaleziona przez myśliwych idących ślepym zaułkiem w pobliżu jeziora Harts, 2,5 kilometra od miejsca, w którym znaleziono Stephena. 2 dni później, 28 października, resztę jej ciała i torebkę znaleziono w gęstych zaroślach. Kobieta zginęła od postrzału w brzuch. Niektórzy policjanci uważali, że te morderstwa mogły być również powiązane z zabójstwem 21-letniej Diany Robertson i zniknięciem jej 36-letniego chłopaka Mike'a Reimera. Diana i Mike mieszkali w stanie Waszyngton wraz ze swoją 2-letnią córką Crystal Louise. Rankiem w czwartek 12 grudnia 1985 roku rodzina wyruszyła na jednodniową wycieczkę w góry. Planowali znaleźć i przywieźć do domu choinkę na święta, a przy okazji Mike chciał sprawdzić zastawione przez siebie wcześniej pułapki na zwierzęta. później, tego samego popołudnia, Crystal została znaleziona przed głównym wejściem do domu towarowego Kmart w mieście Spanaway. Dziewczynka była oszołomiona i milcząca, a jej rodziców nigdzie nie było. Dwa dni później pielęgniarka ze szpitala rozpoznała Crystal na zdjęciach w wiadomościach. Zapytano dwulatkę, gdzie są jej rodzice, a dziewczynka była w stanie powiedzieć tylko, że mama jest na drzewach. Dwa miesiące później, 18 lutego 1986 roku, pewien mężczyzna zjechał z drogi stanowej numer 7 na leśną ścieżkę, aby zabrać swojego psa na spacer. Idąc drogą do wyrębu, dokonał szokującego odkrycia. Trafił na ciało Diany leżące na śniegu obok czerwonego pick-upa Mike'a. Ciało znajdowało się w stanie częściowego rozkładu. Kobieta była naga od pasa w górę, a sekcja wykazała, że została dźgnięta 17 razy, a wokół szyi miała zawiązaną skarpetkę. 36-latka nie udało się odnaleźć i do dziś pozostaje on osobą zaginioną. Podejrzewano, że to, co spotkało Tanię i Jaya w 1987 roku, mogło również mieć związek z zaginięciem 25-letniego Edwarda Smitha i jego 26-letniej narzeczonej Kimberly Levine. Para zniknęła 9 marca 1985 roku podczas weekendowego wypadu do hrabstwa Grant w stanie Waszyngton. Oboje zostali znalezieni zamordowani w dwóch różnych miejscach. Władze badały również możliwość, że morderstwa były powiązane z zaginięciem Roberta i Dagmar Linton, którzy zaginęli w Vancouver w stanie Waszyngton 22 sierpnia 1986 roku. Liczba zbliżonych do siebie pod względem okoliczności podwójnych zabójstw dokonanych na przestrzeni zaledwie 2 lat była przerażająca i śledczy obawiali się, że w okolicy może grasować seryjny sprawca obierający sobie za cel pary. Nie udało się jednak zgromadzić wystarczająco dowodów mogących jednoznacznie powiązać te przypadki ze sobą i nie udało się również ustalić tożsamości zabójcy lub zabójców Tani i Jaya. W święta Bożego Narodzenia w 1987 roku rodziny 18-latki i 20-latka otrzymały okrutne kartki z życzeniami. Ich anonimowy autor w szyderczy sposób i ze szczegółami opisywał morderstwa, twierdząc, że to on ich dokonał i mówił, że zrobił to po prostu dlatego, że nienawidzi Kanadyjczyków i w tym przypadku nadarzyła się dobra okazja do zabójstwa i nie mógł się jej oprzeć. Twierdził także, że ponownie zabije i że nigdy nie zostanie schwytany. W sumie pogrążone w żałobie rodziny otrzymały aż 19 takich okrutnych kartek z okazji 3 różnych świąt. Ich autor za każdym razem podpisywał się imionami swoich ofiar, Jay lub Tania, i były one wysyłane z 3 różnych miast, z Nowego Jorku, Los Angeles oraz Seattle. Analiza wykazała, że DNA zabezpieczone na przesyłkach nie pokrywało się z materiałem genetycznym zabezpieczonym na miejscu zbrodni. Charakter pisma na kartkach był bardzo charakterystyczny i wszystkie wiadomości zawierały charakterystyczne, powtarzające się zwroty, na przykład Alleluja, krwawy Jezu. W 1988 roku oddziały Crime Stoppers z Waszyngtonu oraz kanadyjskiej Victoria połączyły siły, aby odnaleźć mordercę. Stworzono spot telewizyjny, w którym apelowano o informacje w sprawie i oferowano nagrodę w wysokości $50,000 dla każdego, kto pomoże znaleźć sprawcę. Ciało Jaya Cooka znaleziono w pobliżu więzienia Monroe Honor Farm i podejrzewano, że sprawcą mógł być uciekinier lub były więzień, ale nie doprowadziło to do przełomu. Nie udało się znaleźć dowodów potwierdzających ani przeczących tej teorii. W 1990 roku policja zlokalizowała obiektyw należący do aparatu Tani w Lombardzie w Portland w stanie Oregon. Trop był obiecujący, ale ostatecznie okazało się, że obiektyw pochodził z innego lombardu i nie było dokumentacji pozwalającej na dojście do tego, kto po raz pierwszy zastawił ten przedmiot. Na przestrzeni lat w tej sprawie przesłuchano ponad 200 potencjalnych podejrzanych, w tym seryjnego mordercę Charlesa Sinclaira, którego mordercza działalność obejmowała region Seattle w 1987 roku. Sinclair został powiązany z 11 zabójstwami, jednym usiłowaniem zabójstwa i dwoma napaściami na tle seksualnym. Większość jego ofiar straciła życie podczas jego napadów na sklepy z cennymi monetami, ponieważ chciał pozbyć się naocznych świadków. Ostatecznie badania DNA wykluczyły go z kręgu podejrzanych w sprawie Tani. A w 2000 roku aresztowano seryjnego mordercę Roberta Yatesa Juniora, który przyznał się do 13 morderstw i jednego usiłowania zabójstwa. 10 zbrodni miało miejsce w latach 1996-98, a przyznał się także do zabójstwa młodego mężczyzny i kobiety w 1975, a także zabójstwa kobiety w 1988. Śledczy sprawdzili, czy mógł być powiązany ze śmiercią Jaya i Tani. Odkryto, że zaledwie kilka miesięcy po tej zbrodni Yates porzucił ciało jednej ze swoich ofiar w hrabstwie Skagit. Jednak badania DNA ponownie wykluczyły go w tej sprawie. W 2003 roku policja przesłała profil genetyczny osoby A do CODIS, czyli krajowej bazy danych FBI dotyczącej przestępców, jednak ponownie nie udało się znaleźć żadnych dopasowań. W 2008 roku od czasu morderstwa Tani i Jaya minęło już 21 lat i sprawa ponownie zyskała rozgłos za sprawą specjalnej talii kart, która została wydana, zawierająca zdjęcia ofiar oraz opisy niewyjaśnionych morderstw, do których doszło na terenie stanu Waszyngton. Tania i Jay znaleźli się na Królu Kier. A w sierpniu 2010 roku, dzięki widzom lokalnego programu telewizyjnego Washington Most Wanted, udało się w końcu zidentyfikować autora tych okrutnych kartek wysyłanych do rodzin ofiar. Okazało się, że był to 78 już w tym momencie letni mężczyzna, mający poważne problemy psychiczne. Przyznał się do tego, że wysyłał te kartki, jednak okazało się, że nie miał nic wspólnego z faktycznymi morderstwami, mimo że tak właśnie twierdził. Było to jedynie psychiczne torturowanie rodzin ofiar. Ze względu na przedawnienie nie został za to ukarany. W 2017 roku szeryf Jim Scharf dowiedział się o istnieniu Parabon Nanolabs w mieście Reston w Virginii, czyli firmie zajmującej się świadczeniem usług fenotypowania DNA dla organów ścigania. Scharf postanowił stworzyć zespół do spraw tzw. zimnych spraw i morderstwo Tani i Jaya było jednym z pierwszych, nad którymi się pochylił. W kwietniu 2018 roku śledczy opublikowali portret zabójcy wygenerowany dzięki specjalistycznym badaniom DNA pobranego z ciała ofiary. W wyniku analizy ustalono, że zabójcą był mężczyzna rasy białej pochodzenia europejskiego z piwnymi lub zielonymi oczami, jasną karnacją, piegami i najprawdopodobniej łysiał. Portrety przedstawiały podejrzanego w wieku 25, 45 oraz 65 lat. Cici Moore, genealog genetyczny, o której wspominałam już przy okazji innych spraw tutaj na kanale, zaangażowała się w to śledztwo i stworzyła drzewo genealogiczne sprawcy, dzięki czemu udało się dotrzeć do jego dwóch kuzynów i ustalono, że poszukiwany jest dzieckiem Williama i Patricia Talbot. William Talbot II był ich jedynym synem. Policja śledziła mężczyznę przez kilka dni, czekając, aż wyrzuci do śmieci przedmiot zawierający swoje DNA, co pozwoli na dokonanie analizy porównawczej i sprawdzenie teorii. W końcu William wyrzucił przez okno samochodu kubek po kawie. Technik medycyny sądowej Lisa Collins dopasowała DNA znalezione na kubku do DNA osoby A. I wreszcie, po 31 latach, 18 maja 2018 roku, 55-letni William Earl Talbot II został aresztowany w Seattle. Jego DNA znaleziono również na trytytce w furgonetce pary, a jego odcisk dłoni pasował do odcisku zabezpieczonego na tylnych drzwiach auta. W momencie dokonywania morderstwa William miał zaledwie 24 lata i wciąż mieszkał z rodzicami, 11 kilometrów od miejsca znalezienia ciała Jaya. Początkowo Talbot został oskarżony jedynie o zabójstwo Tani, jednak w czerwcu 2018 roku oskarżono go również o zabójstwo Jaya. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Śledczym udało się dotrzeć do kilku osób, które znały Williama Talbota w czasie, gdy dokonał tego morderstwa. Okazało się, że w 1987 roku pracował jako kierowca ciężarówki i trasa, którą wybrał dla swoich dostaw w tym czasie, była zgodna z planem podróży pary. Były współlokator mężczyzny powiedział policji, że pamiętał niebieski koc, który William miał w swoim domu, a później w samochodzie. Ten koc pasował do opisu tego znalezionego na ciele Jaya. Współlokator zauważył również, że William miał burzliwe relacje z członkami rodziny. Raz złamał nawet rękę swojej siostrze. Zażywał też substancje odurzające i miał zmiany osobowości, gdy pił alkohol. Przypomniał sobie też, że widział brązową furgonetkę pod domem Talbota jesienią 1987 roku oraz że kolega zabrał go kiedyś w miejsce, gdzie później znaleziono ciało Jaya Cooka. W czerwcu 2019 roku Talbot stanął przed sądem. Jego obrońcy próbowali tłumaczyć najbardziej obciążające dowody tym, że on i Tania faktycznie ze sobą współżyli, jednak było to za obopólną zgodą i dopiero później ktoś inny zabił ją i Jaya. Jednak prokuratorzy zauważyli, że 18-latka nie miałaby powodu, żeby spać z Williamem. Była w trakcie wyjazdu ze swoim chłopakiem, była w innym kraju i do tego była w trakcie menstruacji. Bliscy Jaya i Tani pojawili się na sali sądowej w trakcie rozprawy. Niestety ojciec dziewczyny zmarł 14 maja 1997 roku w wieku 61 lat i nie doczekał schwytania sprawcy. Podczas rozprawy obecna była też Chelsea Rastatt, jako jedyna krewna Talbota. Kobieta otwarcie wspierała bliskich ofiar. Później napisała książkę o swoim związku ze sprawą pod tytułem Inherited Secrets, czyli odziedziczone tajemnice. 24 lipca 2019 roku William został skazany na podwójne dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. 8 grudnia 2021 roku Talbotowi udało się unieważnić wyrok skazujący za morderstwo z powodu rzekomej stronniczości jednej z przysięgłych. Jednak już 22 grudnia 2022 Sąd Najwyższy stanu Waszyngton podtrzymał dwa wyroki skazujące za zabójstwo i jednogłośnie odrzucił argumenty obrony. I to jest już koniec tej sprawy. Mimo, że jest ona niewątpliwie wyjątkowo tragiczna, to jednak pewną satysfakcję daje fakt, że udało się ją ostatecznie rozwiązać, mimo że po 30 latach wydawało się, że nigdy nie będzie to już możliwe. Jest to kolejny przykład sprawy, w której fenotypowanie DNA i genealogia genetyczna pozwoliły doprowadzić do rozwiązania po wielu dekadach. W komentarzach jak zwykle możecie dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!